Sport w Słupsku i nie tylko.
Z dużą przyjemnością zapowiadamy. Naszym gościem jest Marek Łukomski, trener ekstraklasy, wykładowca akademicki, no i pierwszy w historii polskiej koszykówki zawodnik, który osiągnął triple-double, czyli podwójną zdobycz punktową, jeżeli chodzi o asysty i zbiórki, a więc postać, no mogę powiedzieć, że legendarna, Marku? Czy ty się obruszasz?
No, nie obruszam się, ale to tak naprawdę te tytuły wszystkie, które wymieniłeś, fajnie brzmią, natomiast no, jest to historia miła, natomiast no, teraz trzeba żyć też teraźniejszością. Jeszcze do tego ekspert Polsatu można dodać i tyle.
O, mamy komplet. No i były też trener Czarnych Słupsk.
Oczywiście.
W czasach niełatwych, powiedzmy tak dyplomatycznie. Były to łatwe czasy. Byłeś też komentatorem meczu na kanale YouTube'owym Orlen Basket Ligi Czarnych z AMW Arką Gdynia. Energia Czarnych Słupsk, AMW Arka Gdynia. Przypomnijmy, wynik 76-90. Czy ty się zgadzasz z taką opinią, albo może inaczej zacznijmy? Dlaczego Czarni przegrali ten mecz?
Arka jest na ten moment zdecydowanie lepszą drużyną. Tutaj nie ma dwóch zdań. Miejsce w tabeli po pierwsze to pokazywało, po drugie jakość i styl grania no powodował to, że myślę, taka ta egzekucja została troszeczkę odłożona w czasie, bo ta pierwsza połowa jeszcze nie była taka zła i wynik, myślę, że 14 punktów też nie obrazuje do końca tego, jak to mogło wyglądać i wyglądało na boisku, bo no tam obrona pick and rolla Czarnych nie funkcjonowała w żaden sposób i praktycznie każda akcja grana przez zawodników z Gdyni, czy to w pasie środkowym, czy to w pasie bocznym, kończyła się punktami albo małego zawodnika, albo zawodnika rolującego wysokiego do kosza. Ljubicic, przypomnijmy, no, w pierwszej połowie on zdobył chyba 16 punktów, w całym meczu 21 i praktycznie każda akcja rozgrywana z nim kończyła się punktami. Tak więc to był największy problem, nie jedyny, ale największy.
9 na 13 z gry Ljubicic, z tego rzeczywiście przez pierwszą kwartę to była taka, to był taki mecz Czarni kontra Ljubicic, trzeba sobie to powiedzieć. Ale tak jak rozmawiałem z Kamilem Łączyńskim i potem z Mantasem Czesnowskisem, to oni też wskazywali na inny jakby czynnik czy faktor, zmiana obrony na strefową. Z tą obroną sobie Czarni nie poradzili.
No tak, trochę to Czarni wybili z rytmu, Arka wybiła z rytmu drużynę Czarnych, tak więc no to jest, tak w meczu czasami się dzieje i się robi. Jako trener pamiętam jeszcze, że po prostu zmieniasz obronę, żeby ten zespół, który ma rytm w ataku jakikolwiek, to po prostu on go traci, on zastanawia się, traci pewność, no i tak też było w tym przypadku. Oczywiście tutaj ty powiedziałeś, po stronie atakowanej, bo rozmawiałeś z Mantasem i z Kamilem Łączyńskim. Tak, a ja mówiłem o tym, co Czarni w obronie, tak więc tutaj mamy obraz, może nie chcę tutaj używać jakichś słów takich mocnych, natomiast no, słaby obraz całego zespołu po obu stronach parkietu, tak? Mhm. Że nie radzili sobie w ataku, nie radzili sobie w obronie. W ataku ja jeszcze na jedną rzecz też zwracałem uwagę podczas transmisji, że Czarni mają bardzo duży problem i czy to Szkele, czy Duffy, czy Carter, no to ci zawodnicy nie są w stanie albo są w stanie bardzo rzadko mijać pierwszą linię obrony. I jeżeli nie mijają pierwszej linii obrony, no to nie ma dodatkowych pozycji, nie ma ekstra podań, nie ma gdzieś uruchomienia shooterów na obwodzie. Nie ma ataku zawodnika wysokiego, nie ma atakowania trumny, tak więc no jeżeli tego nie robisz, to jesteś pasywny w ataku, jesteś pasywny w obronie, no to nie jesteś w stanie osiągnąć dobrego rezultatu, zwłaszcza z takim zespołem topowym, jakim jest Arka Gdynia.
Ale też zgodzisz się, że ten atak przeciwko obronie strefowej Arki Gdynia był dość statyczny. Tam było za mało ruchu piłki, moim zdaniem, za mało ruchu samych zawodników i tak naprawdę to nie stwarzali sobie Czarni okazji nawet do dużej ilości otwartych pozycji do rzutów trzypunktowych, bo one też często dość skutecznie rozbijają strefę przecież.
Tak, to prawda. Powiem ci szczerze tak, rozmawiałem i z trenerem Stelmachercem i z Sewerydem. Mówili o tym, że są przygotowani na tą strefę i myślę, że jakiś tam zamysł, jakiś taki schemat był, bo W poprzednim meczu Arka, jak broniła strefą z Toruniem, to Toruń chciał to rozbić tylko i wyłącznie rzutami za 3 punkty. Tutaj widziałem różnicę, że właśnie Czarni próbowali rozbić to przez linię rzutów wolnych, no ale no nie było to jakichś efektów takich finalnie, że to ta gra była płynna i to rozbicie, że było płynne. Cały czas widać było, że jednak Czarni się męczą, tak więc no nie było takiego skutecznego antidotum na tą obronę.
Ale próbowali rzeczywiście, bo tam były takie akcje, które gdzieś tam na podanie z pierwszej linii na linię rzutów wolnych i ktoś tam próbowało ścinać po końcowej, czy to Lambrecht, tak. czy Wilczek. No ale chciałem cię też zapytać o jedną rzecz. O tą indolencję rzutową. Bo jak tak patrzę na statystyki, no to Duffy wygląda przyzwoicie, Carter wygląda przyzwoicie, Penn też przyzwoicie i Ivory przyzwoicie. To jest 8 na 14, 7 na 15, 5 na 8, 3 na 6. To jest absolutnie akceptowalny poziom rzutowy. Ale Dominik Wilczek, shooter, który tutaj wszedł po prostu kopniakiem do tego zespołu i trafiał rzuty jak na zawołanie, w tym meczu 0 na 5, Tim Lambrecht 1 na 6 i Aigar Szkele 1 na 8. To jest już problem, twoim zdaniem, w głowie? Czy to jest problem tego, że coś innego nie funkcjonuje, że nie funkcjonuje zespół? Jak ty byś to zdiagnozował jako trener, który patrzy na to z boku i ma swoje doświadczenia, przemyślenia?
Mogę to powiedzieć, oglądając mecze, ale tak nie analizując konkretnie poszczególnych graczy.
Okay.
Ja bym to widział tak, że dla Wilczka mało jest zagrywek. W poprzednich latach on miał takie zagrywki właśnie po wyjściu gdzieś po stagerze, czy po jakiejś zasłonie takiej pojedynczej na dół. Tak jak zresztą Mantas Czesnawski, są to bardzo często uruchamia tak mecz i uruchamia taką zagrywkę na Kubę Garbacza, że Ljubicic jakiegoś tam handoffa gra z Kamilem Łączyńskim, Kuba Garbacz stoi w narożniku i dostaje taką prostą zasłonę od Ljubicicza na to, żeby oddać rzut. Tego mi brakuje, jeżeli chodzi o Wilczka. Jeżeli chodzi o Lambrechta, nie wiem, jak on jest do końca w tej formie swojej fizycznej, natomiast no, też nie ma tych pick and popów, tak jak w zeszłym roku. Czy zawodnicy mu nie podają na te pick and popy, czy on ich nie ma, no to już trzeba było właśnie teraz tak głębiej to przeanalizować, tak? Czy taktyka mu nie pozwala na to, żeby dostać piłkę na 7 metrze i próbować rzucić za 3 punkty albo zrobić atak na kosz, no to mówię, to już trzeba było kolejne posiadania po prostu rozłożyć na czynniki pierwsze i zobaczyć, czy to jest błąd taktyki, czy to jest błąd po prostu zawodników, którzy są akurat w tym momencie na piłce.
Ale ewidentnie, proszę bardzo, kończ, bo przerwałem.
A jeszcze ostatnią rzecz, tylko żeby ten trzeciego zawodnika. Trzeci zawodnik, no Szkele, no to widzieliśmy, no w poprzednim spotkaniu z Arką miał ten mecz taki na przełamanie i myślałem, że to wrócił stary Aigards, natomiast w tym meczu, no ile tam razy on nie trafił spod samego kosza, nie wiem, czy on nie ma tak nóg gotowych na to, ale no widać, że nie ma tej płynności, tej lotności takiej, on jest wysokim rozgrywającym i on wielokrotnie, nawet jak atakował właśnie tą pierwszą linię w poprzednich czasach, czy nie chcę powiedzieć, że sezonach, ale nawet tam na początku sezonu tutaj w Czarnych, to on był w stanie w kontakcie z wysokim zawodnikiem zdobyć punkty, a teraz nawet nie zdobywa tych punktów bez kontaktu, tak więc no moim zdaniem tu jest problem jakiejś fizyczności tego akurat konkretnego zawodnika, no bo nie ma nóg, nie ma z czego się wybić, no i te wszystkie rzuty i za jeden spod samego kosza i z dystansu są po prostu niedociągnięte, są na przednią obręcz albo spod samego kosza gdzieś przerzucone, niecelne. No i tutaj bym widział też duży problem. I słucham ciebie, bo
chciałem cię zapytać właśnie o Aigarsa Szkele, bo wydaje mi się, że to jest teraz trochę taki już efekt kuli śnieżnej. On się frustruje tym, że nie gra na poziomie, do jakiego sam się przyzwyczaił. Wraca po dość długiej kontuzji i wie, że to jest tak, a nie inaczej odbierane. I teraz jest pytanie, jak takiego zawodnika dźwignąć, bo nikt nie wątpi w to, że to jest klasowy gracz, ale jest w takim dołku teraz, że nie tylko nie pomaga, ale wręcz no, szkodzi zespołowi tak naprawdę, no bo takiego gracza jak masz w składzie, no to on musi pomóc, a nie pomaga.
No tak, to prawda. Powiem ci szczerze tak, moim zdaniem tam jeszcze tutaj wchodzi aspekt w to wszystko no, finansowy w przypadku Aigarsa, bo wiemy, że to nie jest zawodnik najtańszy w klubie, a nie wiem, czy to nie jest zawodnik najdroższy. Tak więc oczekiwania wobec takiej osoby też są dużo, dużo, dużo większe. I on jest rozgrywającym i odpowiada za prowadzenie gry zespołu która pozwoli wygrywać spotkania. a tego nie ma. I jego gra po prostu jest zła, tak jak powiedziałeś, on się na pewno frustruje. Kibice są zdenerwowani, trener w niego wierzy i kibice są zdenerwowani później na trenera. Natomiast, no mówię, no to jest, tak jak powiedziałeś, efekt kuli śnieżnej. To wszystko jakby się zazębia w jedną całą złą jego grę. Czyli ja nie wiem, czy on będzie w stanie się teraz odbudować, czy to będą takie pojedyncze mecze, że po prostu na takim mega, na takiej mega złości jakiś jeden mecz mu wyjdzie. Natomiast czy to pozwoli wygrywać spotkania? Nie mam pewności do końca. Nie wiem, czy ma tyle jakości, jak do jakiej był przyzwyczajony wokół siebie w poprzednich latach. On tutaj powinien być liderem zespołu, ale wiemy, on lubi, on potrafi podać, on potrafi zdobyć punkty, ale często też miał mecze w innych klubach, gdzie zdobywał, nie wiem, tam 6-5 punktów, a miał 8 asyst i zespół jednak wygrywał spotkania, a tutaj to nic tutaj dla niego nie funkcjonuje.
Ja wiesz co, myślę, że nikt by się nie czepiał do zdobyczy punktowych Egasa Szkele, jak on miał 6, 5, 8 asyst w meczu, a miał takie spotkania, w których miał po 10 asyst w tym sezonie, mimo tego, że nie, na przykład dużo nie punktował, ale żeby zespół wygrywał. A to, a tutaj masz dwa faktory takie, że zespół nie wygrywa, Egas gra słabo, no i generalnie ta gra nie wygląda dobrze. Pierwsza kwarta wyglądała całkiem fajnie, natomiast od momentu, kiedy Arka zmieniła obronę, to już był po prostu kłopot po kłopocie. Duże problemy w czarnych, powiedzmy sobie to szczerze, bo pewnie też ma ból głowy prezes, co z tym wszystkim zrobić. Dołożył asystenta Krzysztofa Szablowskiego, ewidentnie no, doświadczonego trenera, który był pierwszym szkoleniowcem i pracował w kadrze.
To prawda.
Czy to mogło pomóc w pierwszym meczu w kilka dni? Szablowski przyjechał w środę, czwartek do Słupska i tak naprawdę to były tam 2-3 treningi i już był mecz, więc może za wcześnie to oceniać. Robiłbyś zmiany w czarnych? Nie pytam teraz o konkrety, czy trener, czy zawodnicy, czy jednak próbował ułożyć to, co jest.
Wiesz co, ja w zależności od tego, jakie masz finanse, tak, i jakie masz możliwości, bo pamiętajmy jedną rzecz, to wszyscy tak mówią, dawaj, zróbmy zmianę. I teraz, czy to trenera, czy to zawodników, czy kogokolwiek, to są koszty. No i teraz prezes Jankowski, podejrzewam, że ma ból głowy, co tutaj zrobić dalej, czy właśnie ułożyć to, co jest, próbować ułożyć, czy właśnie coś zmieniać. Tak naprawdę nie chciałbym być w jego skórze i wiem, że tak jak też jesteś kibicem, ja też jestem dodatkowo kibicem oprócz pełnienia swoich jakby funkcji, tak? Natomiast no, trzeba sobie zdawać, że zwolnienie kogoś, nie mówię, że ktoś chce odejść sam, tak? I przychodzi do klubu i mówi, odchodzę, kończę współpracę i problem jakby jest rozwiązany. Natomiast zwolnienie kogoś to są dodatkowe koszty, a żeby zwolnić kogoś i zatrudnić kogoś, to trzeba mieć dodatkowe fundusze. I teraz no to jest wszystko jakby od tego uzależnione, tak? Nie sądzę, żeby ktoś przyszedł, czy Szkele, czy ktokolwiek inny, czy Lambrecht teraz do klubu i powiedział, dobra panowie, ja robię wam tutaj salary, odchodzę za darmo, a wybierzcie na moje miejsce sobie zawodnika, tak?
No, no nie w tym momencie, nie w tym momencie.
No właśnie. No i tak mi się wydaje, że tak będzie. Tak więc to są koszty. I teraz prezes Jankowski nie ma łatwego tutaj momentu na to, żeby podjąć jakąkolwiek decyzję, bo moim zdaniem każda decyzja będzie taka, no nie będzie to decyzja stuprocentowo pewna i stuprocentowo dobra.
Ale wiesz co, już postarał się pomóc, no bo wszyscy obstawiali, że będzie zmiana w składzie, tak? A dołożył asystenta trenerowi Stelmachercowi. Różnie odczytywano ten sygnał, powiem ci też szczerze. Niektórzy mówią, dobra, wzmocnił sztab szkoleniowy, jedna para oczu więcej, jedna głowa, doświadczony człowiek, może coś podpowie kluczowego. A część, że powiem, kibiców odebrała to jako taki, chociaż sam Szablowski zastrzega, że tak nie jest, bo miał rozmowę z Stelmachercem, zanim się zgodził podpisać umowę z Czarnymi jako asystent. Że to jest taki staszak na Stelmachersa, jak sobie nie poradzisz, no to mamy asystenta, który cię zastąpi, ale sam Szablowski, jak mówię, to zdementował, że od razu ustawił to w takiej sytuacji, że przychodzi na asystenta i chce pomagać, natomiast nie czatuje na stanowisko pierwszego trenera. Jak jest w życiu, różnie bywa, sam o tym najlepiej wiesz, natomiast ten ruch był taki nieoczywisty ze wzmocnieniem sztabu szkoleniowego. Moim zdaniem to jest rzadkość, że tak się prezesi decydują na taki ruch. Asystent, a nie zawodnik.
Tak. Ja myślę, że tutaj akurat jeżeli chodzi o trenera Szablowskiego, to trener Szablowski jakąś tam odprawę z Dąbrowy Górniczej dostał i teraz może pełnić funkcję asystenta sobie spokojnie, bo to też jest, wiemy, praca trenera jest jaka jest, czasem jej nie ma. A tutaj trener Szablowski może chce troszeczkę właśnie tak z drugiego siedzenia tutaj sobie teraz poobserwować tutaj i myślę, że to też nie jest obciążeniem, jeżeli chodzi o jakieś bardzo duże finanse dla klubu, bo tak jak powiedziałem, pewnie dostał odprawę z Dąbrowy Górniczej i tutaj jakieś pieniążki takie na życie, że tak powiem, a nie jakieś kontrakty wysokie. Natomiast jeżeli chodzi o to, jeżeli tak rozmawiałeś z trenerem Szablowskim, no to tak jest widocznie. Natomiast tak jak powiedziałeś też, no nigdy nie wiesz, nigdy do końca nie wiesz, co się wydarzy, nie wiesz, jaką decyzję do końca podejmie prezes. Czy ktoś na przykład nie powie, dobra, słuchaj, prezesie Jankowski, ja dołożę ci tam, nie wiem, tam jakieś tam kwotę X, możesz zrobić wtedy zmianę trenera, możesz zrobić na przykład, albo zrobić dwie zmiany zawodników. I wtedy.
Ale teraz Jankowski mówisz też o partnerach biznesowych, czyli o sponsorach, tak?
Tak.
No
tak,
bo
tak,
też, bo sponsorzy tak też trochę cierpią, no bo nikt nie chce być, że tak powiem, patronem zespołu, który ma duże problemy w tym roku i więcej przegrywa niż wygrywa. I to też nie jest sytuacja komfortowa. Myślę, że nikomu nie zależy na tym, żeby ten zespół przegrywał. Wszyscy są za tym, żeby wygrywał, no ale jest jak jest. Krótko mówiąc, twoim zdaniem decydujące będą pieniądze. Jak będą pieniądze, będą zmiany.
Oczywiście.
Nie ma pieniędzy, nie ma zmian.
Nie ma dodatkowych pieniędzy, nie ma funduszów, nie ma zmian i myślę, że tutaj no, trzeba już później teraz jakby zweryfikować cele. Tak, miała być gra o jakieś o play-offy czy tam o fazę play-in. No to teraz trzeba będzie się tutaj oglądać za siebie już za chwilę. Bo
no trzeba.
Wiemy, że na dole wiemy, że tam te, jak to się nazywają ludzie, igrzyska śmierci tam trwają i tam nikt nie składa broni. No, no zobaczmy, tak. Szungu podpisał w Krośnie, jest tam Radicz, tam są zawodnicy i to nie są zawodnicy z niskiej półki finansowej. No Szungu był podpisany do Legii Warszawa, Radicz wcześniej grał u trenera Tabaka w różnych klubach, tak więc no to są na pewno zawodnicy.
To nie są przypadkowi gracze.
Tak.
Na szczęście dla czarnych Tauron GTK Gliwice przegrał z Tasomiksem Rosiek z Talostrą Wielkopolski i to tak już do końca się bili jeszcze gliwiczanie. Mieli szansę nawet na dogrywkę, ale nam zabrakło czasu, po prostu skończył się mecz i 73-76 przegrali. Dąbrowa Górnicza wygrała z Twardymi Piernikami Toruń dość zdecydowanie, 90-79. No i dla czarnych też dobry wynik. Miasto Szkła Krosno przegrało z Legią Warszawa 87-94. Tam przez moment był taka sytuacja, że coś tam jeszcze mogło się wydarzyć, ale też tam ten zespół jest z Krosna w przebudowie. Natomiast teraz zagra 5 spotkań wyjazdowych. To jest kuriozalna sytuacja. Najpierw grali 5 meczów w pierwszej rundzie u siebie z rzędu, a teraz 5 spotkań mają wyjazdowych. Wydaje mi się, że to nie jest okej. Dla kibiców zwłaszcza.
Zdecydowanie to nie jest okej, zwłaszcza jak tam chyba to jest połączone będzie z przerwą na Puchar Polski.
Na Puchar
Polski, i na reprezentacji, tak, ale na Puchar Polski,
to,
i na reprezentacji.
To generalnie to 2 miesiące bez meczów w domu.
No, albo i lepiej nawet. No to ja nie wiem, kto to, ale to dobrze. No to nie od nas zależy. Natomiast z tego, co wiem, to tam była jedna taka luka, że tak powiem, w tym całym terminarzu. Było tak, że oni mieli w pierwszej kolejce zagrać z Legią na wyjeździe, później 5 meczów u siebie, tak? No. Ale ta pierwsza kolejka była przełożona na tam kolejkę numer 15, z tego, co pamiętam.
Tak.
I oni po prostu zagrali te pierwsze 5 meczów u siebie, ale to i tak jest niespotykane. Ja rozumiem 2. Nawet może przy jakimś tam dziwnym trafie 3, ale no nie 5.
No właśnie. No. Spójrzmy na kolejne wyniki. Dziki Warszawa, WKS Śląsk Wrocław 81-82. W ostatniej sekundzie trafia kadrę Grey. Tam była taka kuriozalna sytuacja, że zaliczono te punkty, tak. Potem źle zrozumiano sygnalizację jednego z arbitrów, że te punkty nie są zaliczone. Zaczęli się cieszyć zawodnicy Dzików, ale po chwili się okazało, że to jednak Śląsk wygrywa ten mecz i trener Bagackis no, na konferencji prasowej mógł się rozsiąść dużo wygodniej.
No oczywiście, że tak. Dziki na własne życzenie ten mecz przegrały. No jeszcze te rzuty wolne, nie trafione gdzieś w samej końcówce. No i ta akcja ostatnia, taka, tak jak powiedziałeś, z tego co pamiętam, to ten rozgrywający jeden w Sanon wszedł na kosz, a kadrę Greja nikt nie kontrolował. I kadrę tak. Grey jak na treningu oddał.
Ale sobie podanie rzuty. Rzeczywiście najwyższej klasy, no bo dostrzegł go tam spod kosza, podał mu idealnie i ta piłka wypuszczona chyba, nie wiem, 0,2 sekundy przed końcem spotkania z rąk wpadła idealnie do kosza. Energa Tref Sopot, Zastal Zielona Góra 78-75. Muszę powiedzieć, że Tref z dużymi problemami, bo tam kłopoty z kontuzjami, ale Zastal się postawił w tym meczu.
Zastal będzie się moim zdaniem wszystkim stawiał i to jest bardzo fajnie grający zespół, bardzo taką ułożoną koszykówkę i inteligentną, ale mając Mazurczaka jako generała i takich zawodników jak Szewon Lewis, którego w Słupsku na pewno ludzie wszyscy bardzo dobrze wspominają, no to musisz grać taką koszykówkę fajną dla oka. Do tego trener Miłoszewski, doświadczony szkoleniowiec tutaj w naszej lidze. Tak więc to wszystko myślę, że tam się zazębiło w tym momencie dobrze i Zastal będzie bardzo groźny, podejrzewam, dla każdego zespołu, z którym będzie grał. Czy to będzie Śląsk Wrocław, czy Dziki, czy Czarni, czy Krosno.
Szczerze mówiąc, jakbym miał wybierać, nie żebym tam marudził, to wolałbym Luisa w Czarnych niż Lambrechta, ale może jeszcze wszystkiego nie widziałem. King Szczecin, PGE Start Lublin 81-75. Szczecinianie dowieźli to zwycięstwo. Mam wrażenie zimną krwią, ale też chyba trochę szaleństwem rozgrywającego ze Szczecina ten rzut z jednej nogi. To jest coś nieprawdopodobnego, naprawdę.
Ale to
Jovan Novak.
Nie można tutaj tego, właśnie możemy się trochę pośmiać, ale to jest jego normalny, naturalny rzut za 3 punkty. I trafił jedną trójkę i to w takim momencie, ale dla mnie bohaterem tej końcówki został bardzo taki pod kreską przez cały sezon grający Hustak,
tak,
center,
tak,
który zagrał akcję 2+1, zagrał akcję za 2 punkty, później piłkę mu zrzucili właśnie, żeby grał tyłem do kosza i to po jego asyście Jovan Novak trafił tą trójkę. Tak więc takim nieoczywistym bohaterem, i to nie z drugiego, tam z trzeciego albo z czwartego planu, został dla mnie jednak Hustak.
No rzeczywiście zagrał, tym bardziej, że Popowicz nie mógł wystąpić w tym spotkaniu i
tak,
chyba z naddatkiem dał to, czego oczekiwał od niego trener Majcherek, bo myślę, że zadania były dużo skromniejsze. Dotrwać do końca, nie spaść za 5 przewinień i coś tam pozbierać, może jakieś ze 2-4 punkty dać, a dał więcej, więc moim zdaniem jest to naprawdę występ na plus. Pozwoli, że się skupię na jednym spotkaniu w przyszłej kolejce 24. Dobrze. Energa Czarni Słupsk, MKS Dąbrowa Górnicza. Dąbrowa wygrała ostatnio, a Czarni po 8 porażkach mieli jedno zwycięstwo i teraz znowu przegrali z Arką, która była tutaj, no powiedzmy sobie szczerze, 2,5 kwarty prawie kontrolowała to spotkanie. To Dąbrowa jest faworytem tego meczu?
Tak, moim zdaniem tak, Dąbrowa jest faworytem, natomiast Czarni, jak Czarni w domu grają, prawda?
Tak, o 12:30, no, kiepska pora, ale no co zrobić?
Co zrobić, ale no, trzeba grać. Natomiast no, Czarni muszą szukać jakiegoś zwycięstwa w domu, zwłaszcza z zespołami, które też mają swoje problemy, też nie grają jakoś rewelacyjnie, bo stąd zaszła zmiana na ławce trenerskiej i trener Szablowski trafił nawet do Czarnych. Tak więc no, najważniejsze w tym meczu będzie na pewno zatrzymanie tego, bo Dąbrowa Górnicza chce mocno przyspieszyć, mocno przyspiesza grę za trenera Gronka. I teraz no, Czarni muszą to zrobić, żeby zatrzymać szybkie granie. Jak zatrzymać szybkie granie? Mieć zorganizowaną obronę. Natomiast żeby mieć zorganizowaną obronę, to trzeba oddawać mądre rzuty. A jeżeli Czarni będą oddawali rzuty z 9-10 metra przez ręce, nie próbując atakować pierwszej linii obrony, no to będą mieli problem, bo ta piłka wtedy się daleko odbija. No nie, Czarni nie zbierają jej w ataku, natomiast to będzie napędzało na pewno drużynę z Dąbrowy. To tak w skrócie, oczywiście znowu, trzeba było usiąść, rozłożyć posiadania i tą taktykę przedmeczową ułożyć tak mocno, a nie tak jak my teraz sobie rozmawiamy w ciągu 20 sekund opowiedzieć,
no,
co może być
tak
kluczowe. Prawda?
Ale chyba się zgodzimy obaj, że scouting zespołu przyjezdnego tutaj w wykonaniu trenera Szablowskiego będzie raczej.
Oczywiście.
Zna tam wszystkich chyba na wylot, więc pracował tam przez kilka miesięcy, więc myślę, że będzie trochę łatwiej, ale to zawodnicy na parkiecie muszą udowodnić, że ten scouting się na coś przydał.
Bo oczywiście, Czarni jeszcze tylko dokończę swoją myśl, Czarni muszą szukać takich pojedynczych zwycięstw, a kiedyś może się uda zrobić to, żeby to była seria, no bo seria to już są 2 zwycięstwa, tak? Natomiast trzeba w domu zacząć od jakiegoś dobrego spotkania i wygrania meczu Oczywiście teraz już mówię z teoretycznie silniejszym rywalem, ale no praktycznie też, bo w tabeli Dąbrowa ma jednak więcej zwycięstw.
Marek Łukomski, bardzo dziękuję. Marku, wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam
i od razu komplement od radiowca. Naprawdę coraz lepiej wypadasz w tych transmisjach jako ekspert i jako główny komentujący spotkania. Życzę powodzenia, trzymam kciuki, żeby tych spotkań było jak najwięcej. Dziękuję bardzo.
Jak będę miał tyle doświadczeń co ty, to będzie jeszcze lepiej, ale dziękuję za ciepłe słowo.
No to sobie posłodziliśmy sobie dokładnie. Na koniec. Dziękuję bardzo.
Trzymaj się.
Cześć. Wszystkiego dobrego.
Hej. Sport w Słupsku i nie tylko.